Panie i panowie, rzeczy samej popołudnie wnet na antenie Radia Wnet dwóch stolic. To radio Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Przed chwilą nasz Częstograj, panie i panowie, formacja Kobra Nocka. 12 kwietnia, w najbliższy piątek, ukaże się długo oczekiwana ósma długogrająca płyta Andrzeja Kobry Krańskiego i formacji Kobra Nocka. Dzisiaj w popołudniu wnet mówiliśmy o Brexicie i do tego tematu jeszcze powrócimy, ale bliska rodzinie Radia Wnet, gdy mowa o moich koleżankach i kolegach i prezesie Krzysztofie Skowrońskim, jest sprawa kopalni Krupiński. My przy telefonie, po drugiej stronie łączy telefonicznych, pan Krzysztof Tytko, ekspert do spraw energetycznych, współpracujący, o czym w rozmowie będziemy mówić, między innymi z lobby przemysłowym imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, z pozdrowieniami dla profesora Soroki, również znanego z anteny Radia Wnet, ale również były dyrektor kopalni Czeczot. Panie Krzysztofie, okazuje się, że lokalna społeczność nie poddaje się, gdy mowa o osobach mieszkających w najbliższej okolicy kopalni Krupiński. Górnicy, rodziny, aktywiści, działacze społeczni nie poddają się. Wczoraj odbyła się pewna pikieta, pewne zdarzenie w okolicy kopalni Krupiński. Co pan o tym sądzi, że lokalna społeczność, zdaniem niektórych, czuje lepiej ten teren i ten temat niż na przykład dysydenci z Warszawy? Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie, Krzysztof Tytko. Cieszę się, że po półrocznej przerwie mogę znowu rozmawiać ze słuchaczami Radia Wnet. Panie redaktorze, muszę pana troszkę sprostować. To nie lokalna społeczność jest aktywna. To właśnie Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, który ma świadomość, jakie zasoby, jaki potencjał w tej kopalni drzemie do generowania zysków w przyszłości, był tego inicjatorem. Najpierw żeśmy, nie była to pikieta, tylko była to konferencja, która trwała około 4 godziny. Było około 60 osób, były lokalne władze samorządowe, było kilku radnych, było kilku górników. Zainteresowania większego, spodziewaliśmy się, że jest większe zainteresowanie, nie było. Ale głównym tematem właśnie tej konferencji była przesłanka, że dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych źródeł, że prawdopodobnie, jest to niesprawdzona informacja, prawdopodobnie rząd chce sprzedać tą kopalnię podmiotom zagranicznym. Jak państwo wiedzą, zaraz po zamknięciu tej kopalni dwa lata temu pojawiły się dwie firmy. Jedna Silesian Coal, która chciałaby z niemieckim kapitałem, która chciałaby wydzierżawić infrastrukturę tej kopalni do rozpoczęcia wydobycia na sąsiednim obszarze. A druga firma Tamar Resources z Anglii, która chciałaby wznowić wydobycie, wydobywając głównie pokład koksujący. Myśmy troszkę byli jako organizatorzy zawiedzeni tą niską frekwencją. Zresztą...
No właśnie, tutaj panu, panie Krzysztofie, wejdę w słowa, bo spodziewam się, że przede wszystkim lokalni mieszkańcy, lokalna społeczność powinna robić coś, bo przecież to są miejsca pracy i przede wszystkim ten nasz skarb. Tutaj nie będę tajemniczy, kiedy powiem, że tak naprawdę węgiel jest nadal jednym z najważniejszych nośników energii pierwotnej dla wielu, wielu krajów na świecie. Taki jeden przykładowy cytat z prasy fachowej, słuchaczki, słuchacze Radia Wnet, na przykład światowa produkcja węgla wzrosła z poziomu 3 640 000 ton w roku pańskim 2000 do wielkości 7 387 000 ton w roku 2017, a w samych Chinach no to prawie trzykrotny wzrost wydobycia. Więc niech mi pan łaskawie powie, gdzie tkwi błąd przyczyna, bo skoro mamy i były wyliczenia, o których Krzysztof Skowroński rozmawiał ze specjalistami, również z panem, wielokrotnie na antenie Poranka Wnet, jak również pod niebem naszej popołudniówki, ale również były programy, które realizowaliśmy na żywo z podkopalni Krupiński. Gdzie jest przyczyna? O co tutaj chodzi? Zapytam wprost. Najprostsze pytanie.
No właśnie. W okresie 30-letniej transformacji polskiej gospodarki w tym czasie świat zwiększył trzykrotnie wydobycie, a my jako Polska pomimo że to był nasz flagowy przemysł, myśmy trzykrotnie zmniejszyli te wydobycie i dalej robimy wszystko, ażeby go zmniejszać. Proszę pana, przyczyna może być tylko jedna, że dąży się wszelkimi sposobami poprzez naciski kapitału obcego, ażeby zamykać te kopalnie, bo być może na przykład Niemcy uważają, że te zagłębia węglowe na Górnym Śląsku i na Dolnym Śląsku kiedyś jeszcze przed wojną należały, były w granicach III Rzeszy i oni ciągle nie uznają tych zmian granic. Ciągle uważają, że to są ich zasoby i dąży się do tego, żeby je zamykać po to, żeby ten kapitał zachodni nie przejął i czerpał korzyści przez następne setki lat.
Ale tutaj, panie Krzysztofie, ale tutaj wejdę w słowo, bo to jest też pytanie, które często zadawałem ekspertom, specjalistom od wydobycia węgla w naszym kraju, od energetyki. No to w jaki sposób takim kolosom gospodarczym jak Niemcy, Wielka Brytania opłaca się restaurować stare, zamykane przez Polaków, przez polskie przedsiębiorstwa, również państwowe kopalnie? A dziwnym przykładem, a dziwnym przypadkiem pod kątem zdatności ekonomicznej, rachunku finansowego, Brytyjczykom, Niemcom, Czechom to się opłaca. Tego nie rozumiem.
No, wie pan, w tym jest rzecz właśnie, że to jest wszystko nielogiczne. Wszystkim się opłaca, tylko nie opłaca się Polakom, nie opłaca się polskiemu ministrowi górnictwa, polskim radom nadzorczym i polskim zarządom. Bo to przecież od nich zależy, jaka ma być polityka operacyjna. I na przykładzie KWK Krupiński można pokazać, że przez ostatnie 10 lat prowadzono tak fatalną politykę w zakresie kierunków wydobycia poszczególnych pokładów, po prostu wydobywano to, co najgorsze, pomimo że mottem Jastrzębskiej Spółki Węglowej było: my, Jastrzębska Spółka Węglowa, wydobywamy to, co najlepsze. To był sygnał dla akcjonariuszy, że my tu będziemy rentowni. A przez 10 lat ta kopalnia nie mogła być rentowna, bo kierowano wydobycia w kierunku pokładów o niskiej jakości i z dużymi przerostami kamienia. I ta kopalnia przez 10 lat wydobywała około 4 miliony ton urobku, a z tego było tylko 1 800 000 węgla niskiej jakości.
No to zadam, panie Krzysztofie, kolejne pytanie, panie Krzysztofie, czyli nasuwają się dwa logiczne wnioski, że albo niewiedza, albo niegospodarność. Co by pan obstawiał w takim podejściu do tego?
Ja odpowiem tak. W polskim górnictwie jest wielu fachowców i nie podejrzewam, żeby przynajmniej na 5 członków zarządu dwóch nie znalazło się takich, którzy wiedzą, o co chodzi. I ja bym powiedział, to jest nie niewiedza, tylko to jest świadoma działalność doprowadzenia do upadku polskiej branży po to, żeby kapitały zachodnie mogli przejąć kontrolę nad polskimi zasobami węgla, które w świetle nowych technologii podziemnego skazowania węgla są najbardziej perspektywiczną branżą w Polsce z punktu widzenia możliwości generowania ponadprzeciętnych zysków i szybkiego, dynamicznego wzrostu standardu życia z celem zlikwidowania luki cywilizacyjnej, jaka jest między nami, a na przykład wiodącym krajem Unii Europejskiej.
Ale właśnie, a propos procesu zgazowania węgla, no to przecież doskonale wiemy i o tym też mówimy na antenie Radia Wnet, nie tylko w popołudniówce Wnet, ale również w porankach Krzysztofa Skowrońskiego, że uzyskane doświadczenia i tak zwana ta ogólna wiedza, tak zwane know-how, pozwalają stwierdzić kategorycznie, że technologia procesu zgazowania węgla może być zastosowana komercyjnie w polskich kopalniach, ale w przypadku zainteresowania partnera przemysłowego czy partnerów przemysłowych, to nie ma tych partnerów przemysłowych, którzy byliby tym zainteresowani pozyskiwać energię z tego źródła? Jak to wygląda?
No, na dzień dzisiejszy prowadzi się na szeroką skalę badania, właściwie na skalę takim laboratoryjną, ale również kopalnia doświadczalna Barbara od 10 lat prowadzi badania pod ziemią na małą skalę. 3 lata temu prowadzono podziemne zgazowanie węgla na kopalni Krupiński z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Te wyniki, szanowni państwo, są bardzo obiecujące. na wyższa izba kontroli, która skontrolowała te wydatki publiczne właśnie na doskonalenie tej technologii, wyraźnie zaleciła, ażeby minister przemysłu, mówię o ministrze przemysłu, bo to było 3 lata temu, dzisiaj to się odnosi do ministra energii, kontynuował te prace. Ja sobie pozwoliłem, ponieważ interesuję się tym bardzo, to na wczorajszej konferencji połączyłem się z jednym z najlepszych specjalistów w zakresie podziemnego zgazowania węgla z Australii. Myśmy na bieżąco poprzez Skype'a rozmawiali, jaka jest perspektywa. No i z niej jasno wynika, że ta technologia już jest dopracowywana na ostatnim etapie tej właśnie tej komercjalizacji i należy tylko jakby postawić kropkę nad i. Dlatego my od dłuższego czasu zabiegamy, ażeby kontynuować te prace, a najlepszym takim miejscem do kontynuacji jest właśnie kopalnia Krupiński. Dlaczego? Bo tam by można było rozpocząć wydobycie tego pokładu koksującego, co nie byłoby równoznaczne z potrzebą zwrotu pomocy publicznej, bo myśmy uzyskali powiedzmy notyfikację Unii Europejskiej, że jak zamkniemy kopalnię i jak ją otworzymy, to musimy zwrócić pomoc publiczną. Ale ponieważ dotyczy to, gdyby to dotyczyło węgla energetycznego, to byśmy musieli tą pomoc zwrócić. Ale to dotyczy surowca strategicznego w Unii Europejskiej, jaki jest węgiel koksujący. To nie jest węgiel przeznaczony do spalania i wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu, który nie, więc to jest w tym kierunku. I tutaj z tej produkcji, gdybyśmy to uruchomili, to mielibyśmy według bardzo ostrożnych, konserwatywnych szacunków przy dzisiejszych cenach kształtowania się na rynkach światowych węgla koksującego rzędu około $180, to my byśmy, proszę Państwa, generowali około miliarda złotych zysku netto z tej kopalni. A z tych zysków przy początkowym pomocy rządu moglibyśmy później kontynuować doskonalenie tej metody, bo my na byłym obszarze ten, który jest z Kawałka Krupiński, to my mamy dziesiątki wiązek pokładów energetycznych, cienkich, które z tradycyjną metodą nie da się tej energii wydobyć, tylko można ją wydobyć tą metodą. I oprócz tego proponujemy w tym nowym modelu biznesowym, że gdybyśmy kontynuowali ten proces podziemnego zgazowania węgla, to ten gaz użylibyśmy zaraz do wytwarzania prądu elektrycznego, ciepła i chłodu i tam byśmy stworzyli klaster energii, gdzie 5 gmin górniczych mogłoby zbudować klaster górniczy i oferować swoim mieszkańcom w przyszłości o wiele tańsze prąd, ciepło i chłód w stosunku do tego, co będzie. Bo na dzień dzisiejszy wszyscy wiemy, że zostały wstrzymane ceny prądu, ale one muszą wcześniej czy później wybuchnąć do góry, a jeszcze w świetle tej polityki energetycznej do 2040 roku, gdzie proponuje się energetykę jądrową, no to już jest, to będzie najdroższa energia tutaj, gdzie Niemcy rezygnują. Wszyscy poważni partnerzy, którzy myślą o konkurencyjności dostaw energii, to odchodzą od energetyki jądrowej, a przynajmniej tej o dużych mocach, bo tam u nas się proponuje 6 bloków energetycznych od 1 do pół giga, a proszę Państwa, my jeszcze musimy na jedno popatrzeć, że oprócz tych nowych technologii innowacyjnych, jak podziemne zgazowanie węgla, to jeszcze wchodzi technologia czy koncepcja energetyki rozproszonej. Także my odchodzimy, musimy odejść od tych dużych mocy na rzecz małych mocy w klastrach tu energii. Więc tak. Niezrozumiała jest polityka energetyczna tego rządu, która nie jest jeszcze do końca zatwierdzona. Ja chcę powiedzieć, że Obywatelski Komitet, którego ja mam przyjemność reprezentować, myśmy dokonali oceny społecznej, przekazali tutaj za pośrednictwem polskiego lobby gospodarczego reprezentowanego przez pana profesora Soroki, który jakby uważnie studiując to poparł te nasze stanowisko i mamy wstępnie odpowiedź, że przy ostatecznym zatwierdzeniu tej polityki nasz głos zostaniemy zaproszeni do przedyskutowania tego celem chce wyeliminowania, bo my uważamy tutaj, że energetyka jądrowa, z racji tego, że my nie mamy ani technologii, nie mamy ani na dzień dzisiejszy uranu, my ten uran mamy, ale jeszcze go nie wydobywamy, jest to najdroższa energetyka. To powoduje, że rząd argumentuje, że to jest energetyka bezemisyjna. I ma rację, ale proszę Państwa, my bezemisyjną mamy odnawialne źródła energii, to no jest geotermii.
Do tego właśnie chciałem nawiązać, bo tak, doskonale wiemy...
Wysiłki powinny iść w tym kierunku, tylko że jak mówimy o geotermii, to mówimy o wysokich temperaturach. My nie mówimy o tej geotermii, która jest u ojca Rydzyka, bo to jest, ona jest stosunkowo płytko, te wody termalne są silnie zmineralizowane, tam jest temperatura 60-70 stopni. My musimy dojść do skał plutonicznych na głębokości 4-5 tysięcy metrów. Tam jest temperatura 350 stopni, ale żeby to zrobić, to po prostu trzeba wyznaczyć jedno miejsce w Polsce, najbardziej potencjalne, i rozpocząć te prace. My to wszystko wstrzymujemy, a w międzyczasie wchodzi kapitał i zajmuje przyczółki strategiczne i przejmuje kolejno to, co będzie największym potencjałem w przyszłości. Ja dodam tylko jedno zdanie.
Proszę.
Że do tej polityki energetycznej do 2040 trzeba dodać jeszcze politykę surowcową państwa z powiązaniem z Polską Agencją Geologiczną. Proszę Państwa, kto obserwuje zmiany nowelizacji prawa górniczego i geologicznego, to wyraźnie widać, że w tym prawie, w tych nowych ustawach, w nowej polityce przygotowuje się środowisko prawne sprzyjające obcemu kapitałowi. Proszę Państwa, jest wielkie zagrożenie, że to nie my Polacy, a ja mówię szczególnie o tych Polakach, o tej większości narodowej, bo my jako rdzenni Polacy, Słowianie stanowimy około 97%. Reszta to są mniejszości narodowe i wszystko wskazuje na to, że te mniejszości narodowe, jak Niemcy, jak Amerykanie, jak Żydzi, jak Rosjanie, oni przejmą ten najbardziej cenny aktywa i oni będą nimi zarządzać, a my Polacy będziemy na ich usługach.
Natomiast ja tutaj będę niepoprawnym optymistą. Rozmawiamy z panem Krzysztofem Tytko, ekspertem do spraw energetycznych, byłym dyrektorem kopalni Czeczo, że uda się pogodzić obie racje i obie strony i coś drgnie do przodu, że będziemy mogli czuć się bezpiecznie energetycznie, a z drugiej strony też to będzie ekologiczne. Panie i panowie, przegadaliśmy prawie 20 minut z panem Krzysztofem Tytko. Będę pana zapraszał od czasu do czasu, jeżeli pan łaskawie wyrazi zgodę, aby dzielić się swoimi spostrzeżeniami popartymi naukowymi historiami ze słuchaczkami i słuchaczami Radia Wnet. Będzie to możliwe?
Z największą przyjemnością. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pan Krzysztof Tytko był moim państwa gościem, panie i panowie. Mija godzina 16, no to skoro tak, no to teraz nadchodzi czas, żeby zagrać coś muzycznego. I pomyślałem sobie, że ilustracją do naszej rozmowy z panem Krzysztofem Tytko będzie nagranie Dolores Ariordan, która już po drugiej stronie luster, powiem poetycko, nagranie grupy Cranberries Salvation, czyli wołanie o ratunek.